Audycje kulturalne w dobrym tonie.
To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Bardzo się cieszę, że jest to kolejna rozmowa, którą mogę przeprowadzić z miejsca, w którym wystawa, która jest tematem tego spotkania, jest prezentowana. Znajdujemy się bowiem w Pałacu Rzeczpospolitej w Bibliotece Narodowej, gdzie można oglądać wystawę Jam Posełkini Jego, a ja mam tę wielką radość, że zaproszenie do dzisiejszego spotkania przyjął kurator i twórca tej ekspozycji, pan dr Łukasz Kozak. Witam audycjach kulturalnych.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie i od razu przechodzę do rzeczy. Jesteśmy w sali barokowej, jak najbardziej barokowej w barokowym Pałacu Rzeczypospolitej, ale jak widzimy, wystawa ma tytuł Jam Posełkini Jego i podtytuł Język i emocje polskiego średniowiecza. Wobec tego my zrobiliśmy coś, co jest przeciwne do zwyczajowego procesu. Zwykle to się barokizuje średniowieczne gotyckie kościoły. My zmediewalizowaliśmy, że tak powiem, barokowe wnętrze, dodając imitację witraży, a przede wszystkim stawiając te dwie piękne smoczyce. Te smoczyce są dziełem Saszy Wiktora, rzeźbiarza, który inspiruje się sztuką średniowieczną. Powiedziałbym artysty, który czuje sztukę średniowieczną i dotąd realizował się w formach małych, niewielkich. No i zapraszając Saszę do tego projektu, zapytałem go, czy on zrobi takie, tylko żeby one miały 2 lub 3 metry. No i Sasza podjął to wyzwanie, bardzo ciężko pracował. Był to niesamowity proces, który śledziliśmy, rejestrowaliśmy i on jest pewnym takim finałem naszej wystawy. No i tu wchodząc możemy zobaczyć dwie smoczyce, takie hybrydalne, trochę meluzyny, dziwne gadziozwierzęco-ludzkie postacie, które są wzorowane na miniaturach z Psałterza Floriańskiego. Psałterz Floriański zaraz sobie zobaczymy, no bo to jest jeden z takich highlightów, bangerów, oczywiście zbiorów i tej wystawy, tego co jest w pałacu, więc dojdziemy do niego, ale przede wszystkim są te właśnie miniatury, niezwykłe, niesamowite, czasami bardzo ładne, czasami bardzo brzydkie, no i one stanowiły podstawę, żeby właśnie pokazać to, jak się to pani podoba.
Ja jestem pod dużym wrażeniem, zwłaszcza, że takim miałam przeczucie, że są to rzeźby, które powstały specjalnie na potrzeby wystawy.
Proszę Państwa, jeśli chodzi o te rzeźby, to one są specjalnie usytuowane tak, że można do nich podchodzić. Możemy do nich podejść, możemy
można
się do
dotknąć.
Nich, można się do nich przytulić. One są celowo oświetlone tak, żeby robić sobie z nimi selfiaki, żeby tutaj robić sobie dużo zdjęć z nimi. To są odlewy epoksydowe z rzeźb gipsowych. Sasza rzeźbił w gipsie, później to zostało przez Dawida Żeniewskiego i jego ekipę odlane w epoksydowej formie.
Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, i to jest dopiero wstęp. Te figury rzeźby smoków rozpoczynają wystawę, są preludium do tego, co dopiero zobaczymy. I teraz mam nadzieję, że usłyszycie nasze kroki, jak zmierzamy w stronę dalszych części, dalszych sal wystawowych. Zawsze ciemno?
Tak. Okej. Tu jest zawsze ciemno.
I tu jest, tak, być może usłyszeliście moje pytanie, zastanawiałam się, czy zawsze światło w tej części, w której się teraz znajdujemy, jest przygaszone.
Oczywiście, światło jest przygaszone ze względu na to, co tutaj mamy. My wchodzimy do sali, gdzie mamy rękopisy i kilka druków, które no, sięgają 700 lat wstecz. Najstarszy, który tutaj widzimy, który ma jedną swoją własną, indywidualną salę, powrócił do Polski 100 lat temu i on jest trochę taką naszą motywacją, żeby w ogóle tę wystawę stworzyć. To jest najstarszy zabytek polskiej literatury. To są kazania świętokrzyskie. One wyglądają bardzo niepozornie. Oczywiście, one są wyeksponowane pierwszy raz tak, że są podświetlone z tyłu bezpiecznym światłem zaakceptowanym przez konserwatorów. To jest światło odbite, celowo jeszcze ładnie podkręcone od takiego spiżowo-złotego okręgu, czy też koła, które nam tutaj odbija światło. Dzięki temu mamy tutaj i bezpieczeństwo, i ładnie wyeksponowany rękopis. Rękopis, który, no, to jest za dużo powiedziane, bo tak naprawdę to są ścinki. I to jest oczywiście specyfika zabytków języka, że zabytki języka, zazwyczaj te najstarsze, one dochowują się albo jakimś cudem, albo są bardzo lakoniczne, albo są w jakiś sposób śmieszne, albo trochę wstyd to a propos na przykład zabytków języka włoskiego. Polecam sprawdzić, jakie są zabytki języka włoskiego i jakie to są słowa. Słowa brzydkie generalnie. Tutaj akurat mamy to szczęście, że patrząc na najstarszy polski tekst literacki, proszę Państwa, to jest naprawdę najstarszy polski tekst literacki, nie żadna Bogurodzica, nie żadne tym bardziej Daj Utja Pobrusa, bo to jest zabytek języka śląskiego najwyżej, a na pewno nie literatury. Tutaj mamy porządną literaturę polsko-łacińską, kazania, które są naprawdę literacko piękne, bo one są piękne tym manipulatorskim pięknem kazania. Kazanie średniowieczne ma manipulować, grać na emocjach ludzkich. Człowiek ma płakać, człowiek ma się cieszyć, człowiek ma się bać, człowiek ma czuć nadzieję, człowiek ma czuć strach. I tutaj to wszystko jest. Już nie będę wchodził w szczegóły, o czym jest każde kazanie, bo to zwykle zajmuje mi około 40 minut, żeby powiedzieć, że tutaj jest kazanie na Dzień Świętego Michała o aniołach i ono nie jest może najfajniejsze, ale kolejne na Dzień Świętej Katarzyny jest absolutnie 10 na 10, jest po prostu piękne. Jest pięknie, kunsztownie ułożone i człowiek, który je układał, był w stanie operować dwoma językami. On myślał i po polsku, i po łacinie. I on był w stanie układać nie tylko kazanie polsko-łacińskie, on był w stanie ułożyć ładne zdanie polsko-łacińskie, posługując się tymi dwoma językami. Historia kazań jest taka, że one zostały użyte w XV wieku jako makulatura. Tekst XIII-wieczny, przepisany w wieku XIV, służył jako ściągawka. Proszę, podejdźmy, zobaczmy. To jest coś, co ktoś pisał dla siebie. To nie jest wyraźne pismo.
Czyli to nie jest, nazwijmy to, dokument oficjalny.
Nie, to są notateczki, to jest ściągaweczka, którą sobie jakiś kaznodzieja albo na Świętym Krzyżu.
Wiemy kto?
Nie. Albo to było na Świętym Krzyżu, albo w Leżajsku. Tak możemy domniemywać, że te dwa miejsca w zasadzie nie ma tutaj jakiejś konkurencji, więc Brückner, który to odkrył i nazwał to kazaniami świętokrzyskimi, prawdopodobnie miał rację, że to jest Święty Krzyż, a jeśli nie Święty Krzyż, to jakaś prepozytura Leżajska, coś związanego akurat z tym klasztorem świętokrzyskim. I te kazania ułożone w XIII wieku, ktoś sobie właśnie przepisał jako ściągaweczkę, a w XV wieku ktoś uznał, o to jest już jakieś przestarzałe, jakieś notatki w ogóle, co tu jest napisane. Ja tego użyję jako surowca wtórnego, zero waste średniowieczne i w papierowym kodeksie pod sznurek, żeby sznurek nam nie ciął papieru, podłożę takie pergaminowe paseczki, bo to jest pergamin, to jest skóra. Skóra jest mocniejsza, wobec tego ten sznurek nie będzie nam ciął papierowego rękopisu. Jak teraz popatrzymy, pierwszy raz dzięki temu podświetleniu, my widzimy, że tutaj są otwory po szyciu. Na środku każdego paska my widzimy, że on był po prostu wszyty w strukturę książki. To był element wzmacniający. No i tak ukryte w rękopisie, który zawierał kanoniczne teksty Nowego Testamentu, sobie te kazania leżały setki lat, aż wywieziono je ze Świętego Krzyża, prawdopodobnie jak mówiłem, wywieziono je po kasacie zakonów carskiej w latach 20. XIX wieku do Warszawy, a później stamtąd po powstaniu listopadowym zostały zarabowane przez Rosjan, wywiezione do Petersburga. No i Aleksander Brückner, który w ramach dużego grantu badania literatury polskiej, tutaj jest właśnie też specyficzne, bo ten grant był od Pruskiej Akademii Nauk, a Brückner jechał do Petersburga, więc od zaborców wyciągnął pieniądze, żeby u innych zaborców szukać zabytków języka polskiego. No, niemieckie nazwisko i posada szefa slawistyki w Berlinie oczywiście mu pomagały w tym. I on w Petersburgu, siedząc przez 8 miesięcy, dokonał największych odkryć slawistycznych, jakby patrząc na natężenie odkryć w tak krótkim czasie. Nikt nigdy nie dokonał tylu odkryć, co wówczas Brückner. No, on znalazł wiersz o chlebowym stole, który Niemcy później spalili. Znalazł dużo poezji, literatury barokowej, renesansowej, średniowiecznej, różne drobiazgi średniowieczne, bardzo ciekawe, ale drobiazgi. No i znalazł to. Znalazł właśnie tę makulaturę, widząc po prostu, że są paski, że jest tam coś zapisane. Rozpoznał, że to jest polszczyzna. Przekonał ekipę petersburską, żeby to wyciągnąć z księgi. No i mamy dzięki temu ten wspaniały zabytek, który zalecam nie tylko śledzić historię, czytać o historii tego zabytku, ale czytać treść. I to czytać treść nie w przekładzie na współczesną polszczyznę, tylko przeczytać sobie 5-10 razy tę wersję średniowieczną. W końcu zaskoczy ta staropolszczyzna i wtedy naprawdę można się wzruszyć, bo tutaj naprawdę są teksty bardzo, bardzo, jak już mówiłem, no, uderzające w serce.
Zaraz dopytam o to, jak ta staropolszczyzna zaskakuje i klika, natomiast mam wrażenie, że historia to jest jedno, historia tego odkrycia, historia powstania tego tekstu. Podejrzewam, że przygotowywanie wystawy to nie był pierwszy raz, kiedy pan miał styczność z tym obiektem, natomiast tak czy siak, chciałam zapytać o to, jakie uczucia on w panu wywołuje, bo ja kiedy patrzę na ten tekst i słyszę, że to jest najstarszy zabytek polskiej literatury, który w dodatku bardzo rzadko można było oglądać, jeżeli w ogóle pierwszy raz eksponowany w ten sposób, no nie ukrywam, że dla mnie jest to rodzaj przeżycia.
To oczywiście wywołuje poruszenie. Przyznam się tak, nie należę do kościoła katolickiego, ale gdybym wiedział, że w jakimkolwiek kościele ktoś wygłasza kazania w tym stylu, to ja bym tam co niedziela w pierwszej ławce siedział i słuchałbym kaznodziei, który tak mówi. I mówię to najzupełniej poważnie. Jest to po prostu tekst absolutnie piękny, jak i pokazujący funkcjonowanie średniowiecznego kaznodziejstwa. Tu oczywiście odsyłałbym głównie do książek profesora Brachy, który jest absolutnie specjalistą od średniowiecznego kaznodziejstwa i tego, jak to wygląda, jak to jest układane, ale mamy tu już dojrzałą ars predicandi. Mamy tu po prostu dojrzały sposób operowania językiem według najlepszych wzorców łacińskich, generalnie można powiedzieć chrześcijańskich, bo to wiadomo, że to nie jest tylko coś, co funkcjonuje w łacińskim chrześcijaństwie i to już w XIII wieku funkcjonuje w języku wernakularnym, jaka jest polszczyzna. Te kazania, ja widzę już, opatrzyłem się z nimi, rzecz jasna. To nie jest coś, co powoduje, że ja od razu chcę tu klęknąć przed nimi, objąć gablotę i całować proch spod nich, ale to jest, powiedziałbym, raczej pewne doznanie, które rozwija się wraz z opatrzeniem z tym zabytkiem, bo na początku co my widzimy? My widzimy po prostu jakieś ścinki, makulaturę, pergaminową makulaturę między szybami. I dopiero im więcej my się dowiadujemy, co jest na tej makulaturze i jak ona się tu znalazła, w jakich dramatycznych okolicznościach ona była na przykład ewakuowana w obliczu II wojny światowej, jak ta makulatura do nas wróciła. A na koniec sobie uświadamiamy, że ta makulatura to jest tak naprawdę początek naszej literatury. Znane. Oczywiście może się nagle okazać, że coś będzie 100 lat wcześniejszego, nagle okaże się, że mamy jakiś starszy zabytek. Tak czy owak jest to monument. Jest to monument, jest to coś niepozornego, z czego emanuje, bym powiedział tak jak młodzież lubiąca anime, z tego bije wielka, mocna aura.
Przechodzimy do kolejnej sali. Mam taką cichą nadzieję, może oczekiwanie, że tutaj znajdzie się tekst, z którego pochodzą słowa, które dały tytuł wystawie.
Jeszcze nie, aczkolwiek słowo posyłki nie pojawia się w tym zabytku. To jest psałterz floriański.
Jesteśmy... Umówmy się, że słowo posyłkini wystawa udowadnia, że nie jest to żadna nowomowa.
Oczywiście, no to nawet tutaj nie jest tak, że my eksponujemy listę średniowiecznych feminatywów. To jest po prostu dla nas oczywiste. Feminatywy w średniowieczu są rzeczą całkowicie naturalną. One są wszędzie. Wiadomo, że nikogo tutaj nie nazwano by poseł, a słowa Jan Posełkini jego mówi sama Matka Boska. Więc jeśli ktoś chce się z kimś kłócić, czy były feminatywy, czy nie, to trzeba adwersarza odesłać, żeby się kłócił z autorytetem Matki Boskiej. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Jesteśmy w sali z psałterzem floriańskim. Za nami jest syrena, czy też meluzyna syrena z dwoma ogonami, która też oczywiście jest w psałterzu i ona patrzy na złote instalacje, które odbijają się w psałterzu floriańskim. Psałterz floriański, no to jest coś wspaniałego. Psałterz floriański, o którym można mówić tyle co o kazaniach, może nawet więcej.
Pan użył słowa monument przed momentem, ale psałterz floriański to już jest opasły tom, to tak. Już jest monumentalny tekst.
Tak, to jest konkretna księga, bo tutaj mamy psalmy, wiadomo, psalmów jest dużo, bo 150, plus jeszcze mamy symbola, mamy jeszcze prologi. Ale ten psałterz na dodatek jest w trzech językach, więc instrukcja jest taka dosyć prosta. Złoty inicjał, werset łaciński, niebieski polski, czerwony niemiecki i jedziemy wszystkie psalmy po kolei. Psałterz jest duży. Psałterze były raczej małe, jako takie modlitewniki osobiste były traktowane. Ta księga jest duża. więc pewnie służyła do tego, żeby trzymać ją w kaplicy. Jeżeli podejdziemy, zobaczymy miniatury między wierszami. To jest taki słodki nietoperek na przykład. Tu jest paw. Tam jest mandylion podtrzymywany przez anioły, czyli oblicze Chrystusa podtrzymywane przez anioły. Jakieś smoczki. Ale tutaj mamy dwa aniołki na dolnym marginesie. To jest jeden anioł trzymający monogram MM, a drugi trzyma tarczę herbową, andegaweńską. Na tym jest hełm, na tym jest klejnot przedstawiający białego ptaka z podkową w dziobie i koroną na głowie. Więc biały ptak w koronie na głowie. Oczywiście wszyscy wiemy, jaki to jest ptak. To jest struś oczywiście. To nie jest żaden orzeł biały, to jest struś, ponieważ strusie jedzą podkowy. Według średniowiecznych bestiariuszy orły białe nie jedzą podków. I struś jest znany z ikonografii andegaweńskiej. Zarówno ten monogram, jak i tarcza wskazują nam, dla kogo psał też był robiony. Prawdopodobnie na 90%, 99% możemy powiedzieć, że była to Jadwiga. Ale Jadwiga prawdopodobnie w ogóle psałterza w ręku nie miała, bo po prostu był nadal tworzony, kiedy jej się zmarło. Wobec tego psałterz jest księgą nadal nieukończoną i my widzimy fazy produkcji. My widzimy też miniatury, które czasami są ładne, a czasami są brzydkie. Brzydkie albo niedokończone, tu widzimy nawet sam szkic, taki pomiędzy dwiema kolumnami niedokończony. Widać, że nie robił tego specjalista, specjalistka, więc prawdopodobnie kończył je jakiś stażysta, iluminator na śmieciówce, że tak powiem, bo to nie jest, proszę Państwa, dzieło, które robiono w jakimś klasztorze, jacyś mnisi. Nie, nie, nie. To robił jakiś warsztat, jakaś protomanufaktura. My wiemy dzięki karcie medyckiej, karcie praskiej, dwóm zabytkom, że po prostu była oferta z krojami pisma, czyli tak jakby dzisiaj, jakie fonty, prawda, czy Times New Roman, czy Comic Sans, czego Państwo sobie życzą. Tutaj kroje pisma zaproponowano, więc było zamówienie na tę księgę. Dlaczego trzy języki? Być może Jadwiga miała się uczyć polskiego z tego psałterza. Pamiętajmy, że Jadwiga, no to raczej tego polskiego to nie znała. A psałterz raczej znała po łacinie, bardzo możliwe, że po niemiecku, bo tam w kręgu Elżbiety Bośniaczki nie wykluczono, że na dworze to jednak, no nie po węgiersku mówiono, tylko prawdopodobnie po niemiecku. Więc też tak dywagując na temat języka, jak sobie Jadwiga i Jagiełło w jakim języku rozmawiali, to też istnieje duże prawdopodobieństwo, że oni tak naprawdę rozmawiali ze sobą po niemiecku. Wiem, że to brzmi okropnie, ale tak. Tu akurat, jak się podejdziemy, pochylimy się, widzimy, że to jest akurat kodeks ładnie pisany, wyraźnie i my możemy sobie czytać tę polszczyznę.
Ten ubogi wolał te...
A gospodzin... Wolał jest.
Wolał jest, a gospodzin...
Wysłuchał ji. G jest napisane.
G. Widziałam tu G i zastanawiałam się, jak je odczytać.
Czytamy I. G tutaj będziemy czytać jako J, więc też Jan Posełkini, jego jest napisane Jan Posełkini Gego. Są pewne zawiłości średniowiecznej grafii.
Ale zapewne jest tak, jak pan powiedział, gdybyśmy poczytali to kilkukrotnie, to w pewnym momencie byłoby po prostu łatwiej.
Oczywiście, poza tym tu jest ściągaweczka obok i możemy się uczyć paleografii bez żadnego problemu. Więc kto nie czyta prosto z rękopisu, może czytać ze ściągawki, albo porównywać sobie. W każdym razie my wiemy dzięki badaniom Marcina Kuźmickiego, że ktoś, kto stawiał inicjałki, nie znał polskiego, bo popełnił dużo błędów. Ktoś, skryptor, skryptorka stawiał literki, trzeba było uzupełnić. No i ktoś, kto malował inicjałki, pamiętajmy, że jesteśmy w średniowieczu, więc to jest specyficzna epoka. Nie trzeba umieć czytać, ale można pisać. Kolejne niedawne badanie Miłosza Sosnowskiego odcyfrowało nam wpis własnościowy i wiemy, że w pierwszej połowie XV wieku, czyli w zasadzie tuż po zgonie Jadwigi, bo ona w 1399 umiera, psałterz należał do węgierskiego możnego. Więc co to, z Krakowa on miałby dotrzeć na Węgry, bo co, bo ktoś, nie wiem, Jadwiga na łożu śmierci? Nie, po prostu psałterz ciągle powstawał, prawdopodobnie na Węgrzech. No i w pewnym momencie ten patrycjusz węgierski przyszedł do warsztatu i zobaczył, a co to jest tutaj niedokończone, takie projekt nieukończony. Skończyło się finansowanie, przerwaliśmy projekt, klientka nie żyje, wobec tego to leży. A to fajne, a jaki to język tutaj, łacina, niemiecki, widzę, o, polski, fajnie, dobra, macie tu trochę kasy, dokończę. skończcie mi to, ja to kupuję. Bardzo możliwe, że po prostu mieliśmy taką sytuację. Psał też do Polski przybył tak naprawdę dopiero kiedy go kupiły polskie władze w międzywojniu z klasztoru Sankt Florian, w którym był i od którego wziął swoją nazwę. I o psałterze można by gadać i gadać. W każdym razie to jest rękopis, który wszyscy znają, ale bardzo niewiele o nim wiemy. Chociaż te badania Kuźmickiego i Sosnowskiego poszerzyły nam zdecydowanie perspektywy badawcze. No i tutaj jest jeszcze wiele, wiele do odkrycia.
Tak troszkę ad vocem wystawy, czy badania nad dokumentami, które my tutaj oglądamy, nad zabytkami właściwie, czy one nadal trwają?
Oczywiście i mamy tutaj dużo właśnie takich świeżych odkryć. Nie tylko Kuźmicki, Sosnowski, ale zaraz będzie, może pomińmy tutaj bernardyńskie pisma, one są wzruszające. Chodźmy dalej. Tutaj mamy dwie rzeźby tak zwanego Jody lub Nosferatu. To też jest postać z psałterza floriańskiego. Normalnie na wystawie...
Bardzo się cieszę, że pan użył tych dwóch określeń, bo przyznam, że one jako pierwsze przyszły mi do głowy, ale zawstydziłam się, żeby ich używać na wystawie o staropolszczyźnie, o średniowiecznym języku polskim.
Tak, tak. To jest właśnie taki stworek uszaty, który tam się pojawia. My nie wiemy, co to jest. Może to jest diabeł, ale raczej niekoniecznie w psałterzu byłby diabeł. Może to jest jakiś mnich z oślimi uszami. Więc Sasza wyrzeźbił pełno postaciowe rzeźby tego właśnie stworka. Oczywiście też możemy się do niego przytulać, robić sobie z nim zdjęcia. A tutaj już, jak sobie podejdziemy, zobaczymy pewien spoiler Jan Posełkini. Jego scena zwiastowania w pięknym, XV-wiecznym, iluminowanym modlitewniku. Nie będę mówił tutaj dokładnie wszystkich szczegółów, ale tutaj mamy tak naprawdę spoilery całej historii zbawienia, bo mamy scenę zwiastowania, jednocześnie scenę dziewiczego poczęcia, a z tyłu mamy jeszcze ukrytą już scenę nawet ukrzyżowania, więc tu się wszystko dzieje w jednym momencie tak naprawdę, tylko w wersji bardzo, bardzo zminiaturyzowanej. Tutaj polecam zatrzymać się nad tą gablotą, nad tą miniaturą. Nawet można zbliżyć nos do szyby i szukać pewnych szczegółów. Jeśli ktoś potrzebuje powiększenia, trzeba położyć sobie telefon na szybie i powiększać. Oczywiście flesza nie włączać, bo będzie bardzo, bardzo źle. Ale tutaj mamy pieśń o tej scenie, pieśń o zwiastowaniu, pieśń Radości wam powiadam, która jest długa, epicka, trochę apokryficzna. Można, zapraszamy wszystkich oczywiście do śpiewania, mamy tu transkrypcję współczesną, tutaj mamy
wraz
oryginał. Tak, oczywiście. Mamy oryginał, można śpiewać i ze rękopisu, i można śpiewać ze współczesnego zapisu nutowego. Kto co woli, czarna menzura, czy dzisiejsza notacja. Jest cały tekst. Co ważne, kto będzie tę pieśń śpiewał, będzie miał dobre skonanie. To dzisiaj naprawdę jest towar deficytowy. Więcej, kto będzie ją śpiewał lub chociażby słuchał, ten będzie dostawał wszystko, czego zażąda od Pana Boga. Więc osoby pobożne tym bardziej zachęcam do śpiewania, bo osiągną wszystko. Nie będę tutaj rozwodził się nad tą pieśnią, bo już trochę powiedziałem, że tutaj Maria, kiedy staje się Matką Boską, wypowiada słowa Jan Posełkiniego, ale tutaj w tym rękopisie na marginesie mamy niedawno odkryty przez profesora Mariusza Leńczuka i profesora Tomasza Mikę jedną strofę tej pieśni. I to jest najstarszy przekaz tej pieśni. Tutaj jest po prostu coś o pelikanie w kazaniu Jana Sylwana Łacińskim i skojarzyło się to kaznodziei, który przygotowywał kazanie, skojarzyło się to właśnie z tą pieśnią i strofą. On jest wierny pelikan, bo wykupił duszę sam, dał swe serce rozkrwawić, chcąc grzeszne dusze wybawić. No i zapisał to, wiemy już, że ta pieśń była znana z kilku przekazów. To jest już trzeci przekaz, więc musiała być całkiem popularna. I to właśnie pokazuje, że nadal odkrywamy nowe rzeczy. A dzięki temu, że te rękopisy wszystkie są zdigitalizowane, one są dostępne w Polonie, w Cyfrowej Bibliotece Narodowej, tym łatwiej dokonywać odkryć, bo nie trzeba. No te rękopisy są ciężkie, bibliotekarze patrzą na ręce, niewygodnie, trzeba siedzieć, a tak można w domu dokonywać takich właśnie odkryć.
Pytam pana do tej pory o księgi, rękopisy, które znajdują się w gablotach, ale niesprawiedliwością byłoby powiedzieć, że gabloty są jedynymi wartymi uwagi eksponatami na wystawie, sobie, bo patrzę chociażby na to, co dzieje się na oknach, na szybach.
Aleksander Prowaliński, który jest autorem scenografii, jest tutaj odpowiedzialny za oświetlenie i te wszystkie subtelne akcenty wymyślił, żeby po prostu w zaślepkach, które, takich blendach, które przesłaniają nam okna i które powodują, że światło słoneczne tu nie dociera i nie niszczy nam rękopisów, żeby wyciąć kontury średniowiecznych słów ze rękopisów. I to właśnie tutaj jest. One są oczywiście jeszcze opatrzone czerwonym filtrem, żeby było tym bezpieczniej, żeby ultrafiolet tu się nie dostawał. I dzięki temu możemy też bawić się w odczytywanie tych słów. Niektóre są sprytnie w odbiciu lustrzanym. To jest taki zabieg, żeby nie było tak, że jest za łatwo. To są wszystko słowa, które pojawiają się w tych rękopisach, które są na ekspozycji. Tam widzimy na przykład pełna miłości, jego owce, tam widzimy chłop, a tam widzimy grzyby, a tam widzimy melon. Zaraz, mam nadzieję, jeszcze zdążymy powiedzieć o tych rękopisach. Mówiliśmy tylko o pelikanie, teraz jeszcze od tych dekoracji okiennej zwracam uwagę, że ten pelikan, który pojawia się w kazaniach, to jest ten pelikan z bestiariuszy, którego tu widzimy na pięknej rycinie w ornitologii Aldrovandiego już renesansowej, ale pomińmy to, bo jeszcze trzeba zobaczyć jedną rzecz. Tu mamy właśnie słownik medyczny, łacińsko-polski, głównie nazwy roślin.
Ktoś się chyba intensywnie uczył z tego
tak,
słownika.
Tak. I tutaj oczywiście zachęcamy, żeby uczyć się dalej i czytać to sobie. No, mamy tutaj dużo...
I chyba są te grzyby, które można zobaczyć
dokładnie
na szybie.
Są grzyby, ale jest też wilczy kosmek, zajęcza stópka, żabi kopr, świnie kadzidło, niewieści swar i babia żyć, wilkołek, Matki Bożej włosy. Dużo właśnie takich dziwnych nazw. Tu szybko przechodząc z tego samego źródła, czyli z klasztoru w Czerwińsku, mamy praktyczny poradnik astrologiczny, co robić, a czego nie robić pod danym znamieniem niebieskim, czyli pod danym znakiem zodiaku, czyli kiedy, w jakim znaku zodiaku mamy obcinać paznokcie, a nie obcinać, kiedy włosy, kiedy krew puszczać nosem, a kiedy bańkami, albo kiedy brać purgacyjo, kiedy iść na kupiectwo. Bardzo, jeśli ktoś lubi poradniki astrologiczne, polecamy.
Praktyczne wskazówki.
A tutaj mamy najstarsze polskie zaklęcia, które są niesamowite, ponieważ one, jedno jest łacińskie i trzy polskie, które są zaklęciami, które znane są jeszcze z XIX-wiecznej etnografii. Czyli one funkcjonowały tak naprawdę wśród ludu przez kilkaset lat. To jest zapisane pod koniec wieku XV, prawdopodobnie w celach etnograficzno-spowiedniczych, żeby pytać się po prostu wiernych, czy stosują takie zaklęcia, ale to są zaklęcia, które są zaklęciami chrześcijańskimi. To są zaklęcia, w których występuje Matka Boska, tak zwane historiole, wołanie do złóż, zarze, zarzyce, trzy siestrzyce, które my znamy też w wersji na przykład wołania do córek świętej Zofii. Więc to wszystko jest tak naprawdę nie jakieś tam pogańskie, zabobonne. No, zabobonne jest, ale
nie jest
pogańskie z pewnością. Ostatnie z polskich zaklęć jest miłosne, więc go nie czytam. I chodźmy dalej. Tutaj mamy emocje, które są z kolei negatywne. I tu mamy słowa brzydkie. Mamy tu na przykład komedię o mięsopuście, która jest już z czasów reformacji. I tutaj pojawia się pogróżka, że można dać w perdel, czyli komuś możemy dać w łeb albo w perdel, czyli w tyłek. Ale zastanówmy się nad współcześnie funkcjonującym takim słowem, które brzmi podobnie jak w perdel i jest uznawane za arcywulgarne. Czy ono czasami tak naprawdę nie wywodzi się z tego sformułowania właśnie dać komuś w tyłek? Więc jeżeli ktoś z Państwa będzie miał jakąś nieprzyjemną sytuację i ktoś powie tam, że chce dać takie coś, zawsze można wysłać tego kogoś na wystawę, żeby się dokształcił w ten sposób wygrać argument. A tu...
Albo odesłać do komedii o mięsopuście.
Oczywiście, w Polonie jest dostępna cała, można ją przewertować. Tutaj uprzedzam, że ona jest antyluterska, aczkolwiek kończy się międzywyznaniową zgodą dzięki interwencji kucharki księdza. Tu mamy statuty Kazimierza Wielkiego w wersji polskiej i tutaj jest z kolei wyzwisko, które łączy się z matczyną profesją. Do dziś używane i tutaj co grozi, jaka kara, jeśli jeden szlachcic drugiego nazwie takim właśnie synem. Otóż musi zapłacić taką grzywnę, jakby go zabił, więc no, stosowanie statutów Kazimierza Wielkiego na przykład wobec hejterów w internecie, oszczerców byłoby dzisiaj bardzo ciekawe. I już zmierzamy do końca, ponieważ my tu mamy gablotę, w której mamy eksplicity, kolofony, czyli to, co skrybowie piszą tak naprawdę dla nas od siebie. Kończą tę swoją żmudną pracę i po prostu mają chwilę, żeby napisać dla nas jakiś komunikat. I tutaj jeden Żak na śmieciówce, student, który przepisywał, pisze: Panie Boże, bądź Twe nade mną zmiłowanie nad ubogim Żakiem, o Maryjo, o Panno miła, bądźmy ucieszenie. A drugi, bardziej nieszczęśliwy, pisze: Ach, miły Boże, toć boli, kiedy chłop kijem głowę goli, ale bardziej boli, kiedy miła inszego woli. Czyli nie dość, że dostał właśnie w łeb, prawie że w perdel, to jeszcze rzuciła go dziewczyna. No i on pisze dalej: Miły Boże, daj pokój, mir, a k temu pokrętę chleba i czeski syr. I dodaje: Proscriptore unum Ave Maria, żeby za niego zdrowaśkę zmówić. Więc tutaj wszystkich zachęcam do zmawiania zdrowaśki za tego skrybę, bo naprawdę no, trudno się nie wzruszyć nad jego losem. No i tu polsko-łaciński, absolutnie wujaszkowaty humor, explicit hoc totum infundet a mi hipotum, czyli tu kończy się to wszystko: polej, daj mi napoju, dumbi, bo piwo, stat mihi kolano krzywo, póki piję piwo, stoi mi kolano krzywo, ha, 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 warowne. No humor taki właśnie z zeszytu, tak, tak, ale też doceńmy tego skrybę, bo oni często układali wierszyki w stylu Tomu i Rym, ciepły chleb, a masło w nim, bardzo wybitne dzieła poezji polskiej średniowiecznej, mogą konkurować z Bogurodzicą. I tu wychodząc, zwracam uwagę jeszcze na jedną rzecz. Wychodzimy z wystawy, którą naprawdę opowiedziałem bardzo pokrótce i pomijając niektóre eksponaty, ale widzimy tutaj film, który dokumentuje powstawanie jednej z rzeźb, tej właśnie rzeźby Meluzyny Syreny. Sasza Wiktor pracuje nad rzeźbą, a jednocześnie jest to przeplatane zdjęciami, nagraniami psałterza floriańskiego i innych rękopisów, które są na niebywałym zbliżeniu, jakiego jeszcze dotąd w zasadzie nigdy nie robiono z rękopisami. O, proszę zobaczyć, widać strukturę pergaminu.
Strukturę pergaminu, widać właściwie pociągnięcia tego tworzywa, tak, którym kolorowano.
Tak, tutaj jest po prostu zbliżenie na krawędzi mikroskopu wręcz, powiedziałbym. Jest to, co widzimy, wielkości 1 centymetra, a mamy tak naprawdę wielki ekran wypełniony tym monogramem. Ta twarz anioła, jaką teraz widzimy i wydaje nam się wielka, ona ma mniej niż 0,5 centymetra na miniaturze. Po prostu zastanawialiśmy się z Hanną Dudkowiak, która jest współtwórczynią tej wystawy, jak filmować rękopisy, żeby osiągnąć taki niezwykły, immersyjny efekt w czasach właśnie tych wszystkich AI i innych dziwactw. My po prostu zrobiliśmy to oldschoolowo. Użyliśmy sprzętu, jakiego David Attenborough używał do filmowania owadów w swoich filmach przyrodniczych. Więc jeżeli można zrobić zbliżenie na głowę mrówki, żeby wypełniła cały kadr, tak samo można zrobić właśnie takie niesamowite zbliżenia na rękopisy i tak właśnie nagraliśmy psałterz. Więc na sam koniec zapraszamy do spokojnego spędzenia 15 minut przy filmie. Jest muzyka Grand de la Voix i Bjorna Schmelzera w tle i można zobaczyć, jak powstawały rzeźby i zobaczyć te wszystkie zbliżenia.
Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, wydaje mi się, że słowa kuratora ekspozycji Jan Posełkiniego, doktora Łukasza Kozaka, który był dzisiaj przewodnikiem po tej wystawie, są najlepszym zaproszeniem do tego, żeby ją po prostu odwiedzić. Dodam, że sama nie spodziewałam się, że ta wystawa może nas wyposażyć nie tylko w wiedzę o języku polskim, o jego korzeniach, o staropolszczyźnie, ale także chociażby w sposób na bardzo, myślę, ambitną walkę z hejtem w internecie, czy umiejętność słownej walki z naszymi adwersarzami. Powiem jedno, zapraszam Was do odwiedzenia Pałacu Rzeczypospolitej. Czasu jeszcze trochę zostało, a Panu doktorowi bardzo dziękuję za to spotkanie i za dzisiejszą rozmowę.
Bardzo dziękuję. Wystawa do końca maja roku 2026 i w przyszłym roku również zobaczymy pewnie jakieś wydarzenia towarzyszące. Muszę jeszcze wspomnieć, że współpracujemy z Yaza Games, studiem, które tworzy gry opierające się na średniowiecznych rękopisach i dekoracjach marginalnych, więc można tu zagrać w skryptorium grę, która polega na tworzeniu własnego rękopisu. Możemy to sobie później oczywiście zapisać, wysłać i mieć, nie wiem, ulubiony mem czy scenkę z filmu, czy cokolwiek w stylu średniowiecznym. Tam są załadowane przeróżne elementy rękopisów, możemy to sobie układać. Myślę, że niebawem będziemy też mogli zagrać w Pałacu w Inculinati, czyli w walki w różnych średniowiecznych istot, typu właśnie te smoczyce i hybrydy na marginesach ksiąg. Wobec tego atrakcji, mam nadzieję, czeka nas jeszcze co niemiara. Serdecznie zapraszam i dziękuję.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.